Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w drugiej części rozmowy z Tomaszem Kobielskim, w której zapytałem go o to, jak zmieniła się wspinaczka na Everest na przestrzeni kilkunastu lat, ponieważ on po raz pierwszy Everest zdobył w 2006 roku, a po raz drugi w 2023 roku, jest więc odpowiednią osobą, żeby opowiedzieć o tych zmianach. Kilka pytań dotyczyło też jego innych wypraw, m.in. na Lhotse czy na K2, dlatego postanowiłem podzielić ten wywiad na dwie części. Dzisiaj jest ta druga część. Pierwsza pojawiła się w ostatnim raporcie z Himalajów i dotyczyła zapowiedzi sezonu na Everestie, ponieważ Tomasz już wyruszył na Everest, chcąc zdobyć go po raz trzeci jako lider agencji Adventure24 i będzie się wspinał razem ze swoimi klientami. Partnerem kanału jest Sportano.pl, gdzie znajdziecie zarówno sprzęt outdoorowy, jak i wiele akcesoriów do różnych aktywności sportowych. W aplikacji Sportano, do której link znajdziecie w opisie pod filmem, z kodem SZCZYTOMANIAK10 otrzymacie 10% rabat na Wasze zakupy. W poprzednim miesiącu ten rabat był 5%, teraz mamy większy 10%, więc myślę, że warto skorzystać.
Partnerem kanału Szczytomaniak jest sklep sportowy Sportano. Najlepszy wybór butów, odzieży i sprzętów góry odkryj na sportano.pl i w aplikacji mobilnej Sportano.
Za miesiąc minie 20 lat od Twojego pierwszego wejścia na Everest, ale także od wejścia Martyny Wojciechowskiej, z którą Ty razem zdobywałeś wtedy szczyt. I chciałem Cię zapytać, jak to się stało, że zostałeś wówczas, nie wiem, czy można powiedzieć przewodnikiem Martyny, ale no współtowarzyszem wyprawy. Miałeś wówczas 33 lata, nie?
Przewodnikiem Martyny absolutnie nie byłem. Mało tego, w 2006 roku jeszcze nie prowadziłem swojej agencji Adventure24. Agencja powstała po Everestie na podstawie różnych doświadczeń moich. Natomiast jak to się stało? No nie mogę powiedzieć, że przypadkiem, bo do końca tak nie było. Ja po prostu się wspinałem na Everest wtedy z Bogusiem Ogrodnikiem, między innymi. I Boguś dobrze się znał z Martyną po prostu. No i mieliśmy taki pomysł, żeby do tego projektu po prostu Martynę na tamtym etapie zaprosić. Myśmy w ogóle rok wcześniej mieli być na Everestie, ale nam się nie udało w 2005 roku na ten Everest pojechać. No a ponieważ Everest to jest wyprawa za każdym razem bardzo droga, no to wiedzieliśmy, że no musimy taką też wyprawę zrobić, która, o której będzie medialna, o której będą media pisać i tak dalej. No i Boguś po prostu przez znajomy z Martyną podszepnął jej słówko i Martyna stwierdziła, że to jest bardzo ciekawy pomysł, więc jakby wspólnie w tym momencie współorganizowaliśmy tą wyprawę, tak? Czyli to nie było tak, że ja tą wyprawę organizowałem, tylko byłem współorganizatorem jakby tej wyprawy, no bo ta wyprawa, jej nie można nazwać wyprawą komercyjną, dlatego że może też nie jest sportowa, ale no coś pomiędzy, tak, na takiej zasadzie, dlatego że myśmy byli wszyscy jakby niezależnymi uczestnikami wyjazdu, i większość z nas na tej wyprawie nie korzystała z szertów, więc no mnie, powiem szczerze, po prostu najnormalniej w świecie nie stać było na szertów w tamtym czasie, więc ja żadnego szertu miałem. Pracowało z nami, z tego co pamiętam, 3 szepów na tej wyprawie i oni pomagali nam w wynoszeniu namiotów czy też butw tlenowych, natomiast jakby nie byli w żaden sposób jakby naszymi przewodnikami, tak, na tej wyprawie, więc no to była taka wyprawa indywidualna, nie była to wyprawa w żaden sposób komercyjna.
I też Martyna często wspomina Artura Heizera, że to on pomagał jej przy zdobywaniu Korony Ziemi, a ty właśnie nie wspomniałeś o Arturze i się zastanawiam, czy on brał udział w organizacji tej wyprawy na Everest?
Brał pod takim kątem udział, że był jakby mentorem Martyny, a natomiast jakby jakimś takim współorganizatorem całej wyprawy, naszej jakby ekipy nie. Natomiast był w stałym kontakcie silnym z Martyną, to tak.
I Everest po raz pierwszy zdobyłeś w 2006 roku, drugi raz w 2023 i chciałem Cię zapytać, jakie różnice widzisz pomiędzy tymi dwoma sezonami, minęło kilkanaście lat między pierwszym a drugim wejściem i też już to pierwsze też już było w tych czasach komercyjnych, ale to były początki, można powiedzieć.
Znaczy była na pewno bardzo wyraźna różnica. Ja mam nadzieję, że w tym roku będzie inaczej. Mówiliśmy o tym wcześniej i że mam nadzieję, że ludzi będzie troszkę mniej. Na to wskazuje liczba wydanych na dzisiaj permitów. W 2006 było stanowczo mniej ludzi niż w 2023 i to się odczuwało dosyć wyraźnie, szczególnie powyżej obozu trzeciego, bo tam na Yellow Bands, no i już w samym ataku szczytowym ewentualne takie sytuacje, że więcej ludzi na drodze się zdarzają, aczkolwiek no ja też tam mam na to swój patent i myślę, że ten patent też w tej chwili zastosujemy, ponieważ wiem, że mam wytrenowany zespół ludzi, więc my będziemy starali się wyjść kilka godzin później niż inni uczestnicy innych wypraw. I mnie się to na przykład w 2023 roku sprawdziło, bo ja praktycznie do Wierzchołka Południowego nie szedłem w żadnym tłoku. Dopiero za Wierzchołkiem Południowym zaczęły się jakieś niejanki z ludźmi, którzy wracali ze szczytu. I myślę, że to jest dobry sposób, bo jeżeli się wyjdzie tak, jak standardowo zespoły wychodzą, no to wtedy jest największy problem. A ja wiem, że mam ludzi, którzy silnie trenowali do tego wyjazdu, więc jesteśmy w stanie w trochę innym treningu wychodzić i tak będę starał się to robić.
A czy rozwój technologii wpłynął na przestrzeni tych lat na to, jak wygląda teraz wspinaczka na Everest?
Wiesz co, nie jakoś w sposób radykalny od tego 2006 roku według mnie. O tyle, że dzisiaj no sprzęt się trochę zmienił, bo na przykład pamiętam, że buty, w których chodziłem w 2006, to porównanie z butami, które wchodzę teraz, to nie wiem, jakieś przynajmniej trzykrotnie są cięższe były. Więc tak, faktycznie, no dzisiaj ten sprzęt, przynajmniej część, jest lżejszy. No i oczywiście to wpływa na komfort poruszania się, ale jakoś bardzo radykalnie ten sprzęt od 2006 roku się nie zmienił, no bo jak popatrzysz na kombinezony puchowe, na nie wiem, karabinki, umary i tak dalej, to jest ciągle jednak ten sam sprzęt.
A butle?
Butle są te same. Butle są te same, które były wtedy. Zmienił się system masek. W 2006 jeszcze były w dużej mierze te takie starego typu maski rosyjskie, takie, które wyglądały tak jak materiałowe, a praktycznie teraz są nowoczesne maski, one są wszystkie z silikonu, mają zupełnie inne te mieszalniki do tlenu, więc tak, maski się zmieniły dość radykalnie. I mogę powiedzieć, że są wygodniejsze. Myśmy w 2023 już używali tego nowego typu masek i one były mniej zawodne i wygodniejsze.
I zdobyłeś Chooju i Everest, Everest dwukrotnie, ale też wspinałeś się na inne ośmiotysięczniki i chciałem cię zapytać o wyprawę na Lhotse z 2012 roku, bo w relacji jednej czytałem, że tam działałeś w zespole dwójkowym, potem widziałem jakąś relację, że tam trochę musiałeś solo działać. Jak wyglądała tam ta wyprawa?
Tak, faktycznie w 2012 roku ja wtedy pojechałem tak na zupełnie taką, poza faktem, że wchodziliśmy klasyczną drogą, no to na taką totalnie sportową wyprawę, bo wyjechałem wtedy z moim kolegą i kumplem z Danii, Jakobem Urtem, też przewodnikiem z wypraw. Myśmy pojechali we dwójkę na lodce bez szarpów, bez tlenu. Wszystko sami wynosiliśmy. No i nie ma co ukrywać, że tego rodzaju wyprawa jest oczywiście zupełnie inna i ja miałem niestety taką sytuację, że Jakob się musiał wycofać z tego wyjazdu ze względu na wypadek, który gdzieś tam w rodzinie miał i wrócił do siebie, do kraju, a cała ta sytuacja działa się, kiedy ja byliśmy już w obozie drugim, już na ostatniej rotacji do wyjścia do szczytu. Ja w Ujce zostałem nagle sam, ale dołączyłem się wtedy do trójki Czechów, którzy też wchodzili na lotce i jakby z nimi kontynuowałem atak szczytowy, z tym, że podjąłem decyzję na około 8300-350, że jednak nie będę kontynuował wejścia na szczyt, bo bardzo późno ze względu na złą pogodę wyszliśmy w kierunku szczytu, bo dopiero nad ranem, w nocy strasznie się nie wiało, No chcieliśmy spróbować, bo jak się wchodzi bez tlenu, no to praktycznie powrót z powrotem do obozu czwartego i powrót na atak szczytowy praktycznie jest nierealny, więc spróbowaliśmy, ale ja zdecydowałem się, że jednak ze względu na to późne wyjście nad ranem jest za późno, bo to już była godzina po 13, kiedy ja byłem na tym 8300 i jak po prostu policzyłem sobie godziny dojścia do szczytu i powrotu, to uznałem, że będzie to zbyt niebezpieczne. No i chyba słusznie uznałem, bo niestety czek, z którym wchodziłem do góry, nie wrócił do szczytu, więc myślę, że to była dobra decyzja.
I nie wiem, czy to nie był ten Czech, którego potem ciało tak długo tam pod szczytem, no głaszczerpowie to nagrywali, prawda?
I dokładnie ten sam. Wrócił jego partner, który był trochę szybszy niż my i kiedy wrócił do obozu, to ja go zapytałem, co z jego kolegą. On mi powiedział, że nie był w stanie go zawrócić. Ja zresztą też nie byłem w stanie go zawrócić, bo ja go namawiałem, żeby on ze mną schodził. Ale on powiedział, że nie, że jego kolega jest wyżej, więc on do kolegi pójdzie i będzie kontynuował szczyt. Okazało się, że kolega też nie był w stanie go przekonać, on nie zawrócił, no i stało się tak, jak się stało, że no wiem, że na, jeszcze w 2023 roku, 3 lata temu, niestety pod szczytem jeszcze jego ciało ciągle wisiało.
Tak, później zostało już zdjęte, no bo trochę to też media nagłośniły tą sytuację. Nie chciałeś działać tam bez tlenu, czy to wynikło w trakcie wyprawy, że po prostu nie wyniesiono butli, czy... Jak to wygląda?
Nie, to z założenia była wyprawa bez szergów i bez buty. Taki był po prostu plan wyprawy. No i jakby wiedzieliśmy, z czym wiąże się to ryzyko. Taki po prostu był plan. No i to oczywiście też wpłynęło na szybkość poruszania się do szczytu, bo no mogę założyć, że gdybym miał choć jedną butlę tlenu w tym czwartym obozie, no to być może ten atak byłby udany, bo byłbym szybszy po prostu, tak? Ale jednak jak się idzie bez tlenu, to idzie się jednak wolniej. No i ja z przyczyn no bezpieczeństwa uznałem, że jest zbyt późno, żeby poruszać się do szczytu i trzeba się wycofać.
A dwa lata wcześniej, w 2010 roku, wspinałeś się na K2 podczas tego sezonu, kiedy warunki były bardzo ciężkie. Już kiedyś trochę rozmawialiśmy o tym sezonie. I wówczas z wami była też Anna Czerwińska, legenda polskiego himalaizmu, która na K2 już działała w latach 80. I chciałem cię zapytać, jak wspominasz właśnie jej pobyt podczas tej ekspedycji? Ona już, no była to jedna z jej ostatnich ekspedycji i też na przykład no Alek Lwow twierdzi, że po 50 nie powinno się już wchodzić na 8-tysięczniki, że po prostu już jest ten czas.
I no dobrze.
I chciałem cię zapytać właśnie, jak ty to postrzegasz, jak ona wyglądała na tej wyprawie i czy to nie było, tak jak niektórzy twierdzą, że to już trochę za dużo dla niej?
Wiesz co, tak, to przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, był bardzo trudny sezon. I w 2010 nikt nie wszedł na Everest, chociaż jak pamiętamy, była jedna osoba, która twierdziła, że na ten Everest weszła, ale...
Na K2.
Przepraszam, na K2. Że na K2 weszła, ale dość szybko się okazało, że jednak na tym szczycie nie było tej osoby. Zresztą wiem, że przecież powstał twój odcinek na ten temat. Także nikomu się nie udało. Nie było tam tylko Ania, bo był też Darek Załuski, była Kinga Baranowska. No to była naprawdę taka... Był Marcin Miok na tej wyprawie, więc takim naprawdę silnym składem byliśmy na tym wyjeździe. Ale mimo tego no, sezon jakby nie pozwolił. Myśmy dwa razy byli w ostatnim obozie na ramieniu, ale przy pierwszym jakby wyjściu nie było próby ataku. Przy drugim wyjściu jedyna próba ataku, która się odbyła, to była próba Gerlinde i Fredrika. No niestety, jeżeli jesteście osobami, które śledzicie losy himalajskie, no to wiecie, że Fredrik niestety w czasie tej próby zginął. Natomiast wracając co do Ani, ale warto było wymienić jednak bardzo znanie tych innych uczestników tego wyjazdu. Wiesz co, no dla mnie to przede wszystkim muszę powiedzieć, była bardzo jakby ważna rzecz, że ja byłem za nią Czerwińską na wyjeździe, bo wiesz, no to jest historia himalaizmu, alpinizmu i tak dalej, więc dla mnie to był w jakimś sensie nawet powiedziałbym jakieś wyróżnienie, że ja z takimi osobami na wyjeździe jestem. Ja nie postrzegałem Ani jakby przez ten turyzm. No wiadomo, że odczuwało się, że Ania ma już swoje lata, tak? Ale ja myślę, że ona też jakby miała tego świadomość. I ona wychodziła do góry, do obozu pierwszego. Nie pamiętam, czy była w Wujce, bo trochę lat już minęło od tego czasu. Ale myślę, że też była tam ze świadomością tego, że być może kondycja czy lata już na to nie pozwolą. Natomiast no, dość kontrowersyjne jest to, co powiedziałeś, o powędzierowce się i powinno powiedzieć na śmierćniki, bo ja w bazie będę miał swoje teraz czwarte urodziny w bazie pod Everestem, pod Lhotse i będą to 53. moje urodziny, więc dlatego się uśmiechnąłem, natomiast w 2023 byłem na swoją 50. na tym Everestie, więc no, śmiem nie zgodzić się z tą teorią.
Nie jest to moja teoria, tak jak mówię, wydaje mi się, że Alek w jednym z wywiadów, z którym rozmawiałem, to mówił, że właśnie po 50. 8-tysięczniki, po 60. 7, a po 70. już 5, co powinno sobie odpuścić. Powinno sobie się odpuścić. Nie to, że to jest jakiś wymóg, bo to oczywiście organizm jest różny, ale że ogólnie spada już niektóre parametry trochę i tak, taka jest jego filozofia, że dla bezpieczeństwa to jest jakieś tam rozwiązanie, ale też no, pamiętajmy, że no, teraz Cristiano Ronaldo po 40 gra cały czas na topowym poziomie i te granice są przesuwane.
Znaczy, ja myślę, że to jest rzecz bardzo indywidualna, jak wspomniałeś, no bo mamy, wiesz, takie osoby jak, nie wiem, Rysiek Pawłowski w naszym środowisku, który wiemy do ilu lat chodził po tak wysokich górach i tak naprawdę ciągle w tych górach jest aktywny, może już nie na śmierćnikach, ale jednak jest. Więc myślę, że to jest strasznie indywidualna sprawa, zresztą na świecie jest nam mnóstwo ludzi, którzy są aktywnymi ludźmi w górach i czy też przewodnikami w górach i nawet do spokojnie około 60 roku życia wchodzą na śmierćniki. Ja myślę, że też jest kwestia, ja nie wiem do czego Alek się odnosił, ale to też jest może też kwestia na przykład tego, czy używamy tlenu na wyjeździe, czy go nie używamy, też jaki to jest śmierćnik, czy niższy, czy wyższy, albo od jakiego poziomu używamy tego tlenu. No ja myślę, że to są tego typu niuanse też ważne, żeby sobie tak w pełni odpowiedzieć na to pytanie. Ale przede wszystkim, no nie ma dwóch takich samych osób w górach, więc myślę, że to jest przede wszystkim kwestia rozsądku, tak? I ja osobiście, jeżeli, nie wiem, by poczuł, że jest jakiś moment, że nie jestem pewien, czy moje poruszanie się wyżej jest bezpieczne, no to w tym momencie, jak znam siebie, to bym po prostu odpuścił, tak?
Wspomniałeś, że na Lhotse działałeś bez aparatury tlenowej i że gdybyś miał wtedy tlen, to ten atak byłby spokojnie do przeprowadzenia. I chciałem cię zapytać, jaka jest różnica, bo masz doświadczenia zarówno bez tlenu, jak i z tlenem. Jaka jest różnica w odczuwaniu wspinaczki na wysokości ponad 8000 metrów?
No nie tylko na Lhotse, bo ja też na Lhotse wchodziłem bez tlenu, tak? Natomiast oczywiście jak już się tego trzymamy, no to miałem inne lata, więc to w jakimś sensie oczywiście ma jakieś konkretne znaczenie. No i jest różnica i trzeba sobie to jasno powiedzieć, że no, poruszanie się na wysokości już powyżej 7000 metrów bez tlenu, no jest trudniejszy. Ja nie umiem tak wymiernie powiedzieć, bo nigdy tego nie mierzyłem. Nie wiem, jaka jest różnica w prędkości poruszania się, ale no z całą pewnością używanie, suplementowanie się dodatkowym tlenem, no bo to też często ludzie mówią, że idą bez tlenu albo z tlenem. No bez tlenu się wiadomo nie chodzi, tak? Ten tlen zawsze jest. Nawet w tej atmosferze u góry to jest po prostu wspomaganie się dodatkowym tlenem, ale nie wchodzenie bez tlenu. Natomiast chyba, że mówimy o takich wejściach jak Piotr Krzyżowski, tak, czy wcześniej na Everestie Marcin Jod, gdzie faktycznie się nie suplementowali dodatkowym tlenem. Jak zupełnie jakby nie planuję tego i nie mogę tego planować, ze względu na bezpieczeństwo uczestników wyjazdu, tak, nie mogę czegoś takiego planować jak jakieś indywidualne rekordy we wchodzeniu, Tym bardziej, że ja obserwowałem takie rzeczy nawet na naszej wyprawie w 2006, pamiętam. Jura Jermaszek, który był w naszym zespole, on próbował wtedy wchodzić bez klenu, ale na jakimś etapie w drodze na balkon jednak wycofał się na przełęcz i wziął tlen i poszedł na szczyt, bo uznał, że coś jest nie tak i że jednak bez tego tlenu prawdopodobnie nie wejdzie. On wtedy też robił swoje ponowne wejście na Everest i pewnie dlatego chciał, tylko myśmy wtedy nie mieli żadnych jakby uczestników, którzy byli na zorganizowanej ekspedycji. Myśmy byli jakby wszyscy sami i każdy za siebie odpowiadał, więc w tym momencie można na coś takiego sobie pozwolić, ale u nas, kiedy my organizujemy ludziom wyjazd na Everest, to nie możemy jakby ryzykować sytuacji, w której nawet szefowie, którzy z nami pracują, nie może być takiej sytuacji, że oni na przykład idą bez tlenu, tak? Dlatego, że oni muszą być gotowi w każdej chwili na ewentualną pomoc, tak? Czy też, nie wiem, akcję ratunkową i tak dalej odpukać. Więc dlatego my założenie jednak ten tlen używamy, ale no jest różnica, nie ma. Natomiast nie umiem powiedzieć dokładnie, jaka ta różnica jest.
A jakie twoim zdaniem w 2026 roku są największe zagrożenia na Everestie? Czy to są kradzieże, które się teraz zdarzają, czy właśnie niedoświadczeni wspinacze, którzy mogą na przykład blokować gdzieś poręczówki w jakichś newralgicznych miejscach, czy jakieś inne dostrzegasz zagrożenia?
Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o kradzieże, to ja myślę, że największe zagrożenie co do kradzieży to mają indywidualnie wspinacze, tak? Tacy, nie wiem, jak Piotrek Krzyżowski, a którzy wychodzą i gdzieś tam w namiocie zostawiają na dłuższy czas swój sprzęt i tym namiotem się w jakimś sensie no nikt nie opiekuje, tak? Natomiast w momencie, kiedy my działamy regularnie z agencją nepalską i cały czas w tych namiotach, które są w obozach, jednak w rotacjach ktoś bywa, bo bywamy my, bywają szefowie i tak dalej, to takich zagrożeń odnośnie kradzieży takiego sprzętu w tego rodzaju namiotach za dużo nie ma takiego ryzyka, jeżeli chodzi o tą kradzież. Bo każda z agencji ma jakiś swój wydzielony podobóz w każdym obozie, a nie w drugim obozie, no to jest wręcz taka baza wyzrynięta, bo tam też jest mesa, więc tam nikt obcy się nie kręci po takich namiotach, więc my tutaj nie bierzemy pod uwagę takiego zagrożenia, jeżeli chodzi o kradzieże. Nie bierzemy też za bardzo takiego zagrożenia pod uwagę, że nie wiem, ktoś nam gdzieś ukradnie tlen czy butle po drodze i tak dalej, bo też mamy raczej zapas tych składów ze względu na duży team szerpów, więc prawdopodobieństwo, że nam ktoś, nie wiem, wszystkie butle ukradnie i nie będziemy mieli jak z nich korzystać, też zakładam, że nie istnieje. Jedynym zagrożeniem, które widzę, to jest faktycznie róg na drodze i tak jak wspomniałeś, czy u nas są uczestnicy, którzy są niedoświadczeni, u nas takich nie ma, a niestety na Everestie takich uczestników czasami widać i bywają agencje ze świata, które pozwalają sobie na taką sytuację, że biorą dość mocno niedoświadczonych ludzi. No i niestety tego typu ludzie potrafią w takich trudnych momentach, typu przejście przez Yellow Band, typu żebro genewczyków, a czy właśnie troszkę wyżej w ataku szczytowym, w takich newralgicznych punktach, przez fakt takiego, nie wiem, niezbornego poruszania się, tamują czasami ten ruch, więc to ewentualnie jako zagrożenie widzę, ale liczę na to, że w tym sezonie troszkę przez sytuację na Bliskim Wschodzie może trochę mniej ludzi będzie i dzięki temu będzie lepiej dla nas. My też niekoniecznie będziemy chcieli być może wbijać się w pierwsze okno pogodowe. Zobaczymy, jak będziemy się czuli, jak będziemy zaklimatyzowani, bo cały czas będziemy monitorować siebie. I być może będziemy chcieli na przykład z drugim okiem pogodowym wchodzić, więc, bo też doświadczenia widzę, że w pierwszym okiem pogodowym najwięcej osób wchodzi.
Mm-hmm. Tak, dokładnie. No też dużo zależy od pogody, nie? Jak długo będzie zła, bo czasami jest tak, że ludzie tracą cierpliwość i już wszyscy chcą na to pierwsze okno.
No, drugie okno pogodowe też jest zawsze jakimś ryzykiem, bo może się okazać, że byli będzie. Więc można, jak to mówią, przekombinować. I się okaże, że okno było, a drugiego nie ma. Ale tam ze względu też na fakt, z kim pracujemy na miejscu, my będziemy mieć dostęp do wielu różnych rodzajów meteo, więc też w jakimś sensie będziemy wiedzieli długoterminowo, czy będzie, nie wiem, jedno okno pogodowe, które zazwyczaj w ostatnich latach się gdzieś tam w okolicach 17-18 maja zdarza, czy też jest jednak przewidywane to okno po 20, tak? Więc podejmiemy decyzję konkretnie na miejscu, ale jeżeli takie okno po 20 będzie, to być może no jednak nie będziemy się wbijali w to bierz.
Też chyba jest takie ryzyko, że jak za dużo osób wejdzie w tym pierwszym oknie pogodowym, to niekoniecznie Icefall Doctors będą wystarczająco długo utrzymywać ten Icefall, żeby ci już niedobitki, którzy jeszcze czekają na drugie okno, żeby weszli, żeby podjęli próbę wejścia na szczyt, bo chyba rok temu miała taka miejsce sytuacja, że ze względu na to, że oni już chcieli zrezygnować z ubezpieczania Icefallu, no to niektórzy mogli zostać bez szansy.
Ja nie widzę takiego zagrożenia. Wydaje mi się, że to tylko dotyczy ludzi, którzy by na przykład gdzieś próbowali wchodzić na szczyt nie koło 20, a może nawet nie 25, 27. To wtedy tak, bo większość ekip praktycznie już wtedy planuje, że już nie będzie ich w bazie. Więc to by było bardzo późno i tego typu zagrożenie może by mogło wtedy istnieć, ale jeżeli by to było okno, nie wiem, jak, nie wiem, 20, 21, 22, to myślę, że jeszcze takiego zagrożenia za swoje doktors nie będzie. Tym bardziej, że akurat nasza agencja to jest odnoga Seven Summit Tracks, który w tym roku został wybrany jako Icefall Doctors, więc zakładamy, że no w zasadzie siostrzana agencja pracuje i myślę, żeby nas nie zostawili u bór.
To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten materiał był dla Was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, za subskrybowanie kanału. Śledźcie też raporty z Himalajów, które będą pojawiały się co 2-3 dni, czasami może trochę dłużej, w zależności od tego, co będzie działo się u naszych rodaków na 8000. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnym materiale. Cześć!